Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu naszym, pokój wam. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że mogliśmy znowu przybyć na tę konwencję. I chociaż w tym miejscu serce szybciej bije, ale uważam to za wielki przywilej. Chciałbym zacząć od pozdrowień. Ponieważ tak się złożyło, że już w domu nie jesteśmy 2 tygodnie i mieliśmy przywilej być w wielu miejscach, więc chciałbym złożyć sobie taki przywilej, taki obowiązek, taką radość. Bracia i siostry ze zboru w Kozach Dolnych bardzo serdecznie was pozdrawiają, życząc wiele łas błogosławieństw Bożych, również moja mama, moja rodzina. Również mieliśmy przywilej być na kursie młodzieżowym w Oleszycach. I tamtejsza młodzież, jak i bracia również prosili, abyśmy pozdrowili was tutaj serdecznie. Również mieliśmy przywilej, chociaż już pozdrowienia były, ale przywilej mieliśmy odwiedzić brata Józia Sygnowskiego i siostry Krysiej. Oni również serdecznie pozdrawiają. Mieliśmy również przywilej być u braterstwa Osiowego, właściwie już brata Osiowego. Pamiętacie go, on tu podobno bardzo często przyjeżdżał. Również on pamięta o was. Już staruszek, zestarzał się, ale jeszcze funkcjonuje, jeszcze się cieszy i mile żeśmy mogli porozmawiać. Serce czyste, stwórz we mnie, o Boże. I po to tutaj przyjechaliśmy, aby oczyścić nasze serce, bo w domach, w rodzinach, w pracy mamy różne trudności, a tutaj nie mamy ich. Tutaj możemy powiedzieć, że nastąpiło oczyszczenie naszego serca przez te 2 dni. Bo ja to osobiście tak czuję. Bo to jest wielkie błogosławieństwo, społeczność braterska. Możemy tutaj przyjść, śpiewać pieśni, modlić się, rozmawiać i tworzyć społeczność braterską. To jest coś cudownego. A to wszystko sprawił nasz Bóg, który nas powołał, bo Bóg powołuje. I to wszystko sprawił Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa, że możemy śpiewać w Jego imieniu, możemy rozważać Biblię w Jego imieniu. I po to przychodzimy, żeby się nakarmić. Aby się nakarmić Słowem Bożym, aby nasze życie mogło być inne. Abyśmy mogli stać się lepszymi braćmi, siostrami. To niełatwe. Ale takie są nasze usiłowania. Tego pragniemy. I chciałbym mówić o nakarmieniu. To Pan Jezus często nakarmiał ludzi i niektórzy chodzili, aby się najeść chleba, ale ja chciałbym mówić o tych dwóch, które są zapisane. Wydarzenia po śmierci Jana Chrzciciela. To akurat w ten czas było. Jan Chrzciciel został stracony i Pan Jezus poszedł na osobność. Poszedł na osobność i czasem po takiej stracie kogoś bliskiego, powiedzielibyśmy, potrzebujemy czasem społeczności, pocieszenia, a czasem chcemy być sami. I Pan Jezus poszedł na osobność. Ale w Jego przypadku nie było tak łatwo iść na osobność, bo jak się lud o tym dowiedział, to zebrało się mnóstwo ludzi. I to wydarzenie było w okolicach Paschy i to wydarzenie było w miejscu na wschodnim stronie jeziora Genezaret. Bo po zachodniej stronie jeziora Genezaret była Samaria. A Żydzi, którzy szli do Jerozolimy, bardzo często szli wschodnią stroną Jordanu, aby nie przechodzić przez Samarię, aby się nie zanieczyścić. I właśnie w tamtych okolicach, po wschodniej stronie jeziora Genezaret, zebrało się mnóstwo ludzi, a było to w okolicach Paschy. Więc widocznie Żydzi wędrowali do Jerozolimy, bo był taki nakaz, że każdy Żyd 3 razy w roku ma się zjawić w Jerozolimie. na święto Paschy, na święto na święto żniw i na święto kuczek. Trzy razy. I pamiętamy, że jak Jezus miał 12 lat, to również rodzice udali się do Jerozolimy na święto Paschy. Mamy wyraźnie napisane w Ewangelii świętego Łukasza, jak Pan Jezus został wśród nauczonych w piśmie, a potem rodzice go szukali. I tam się lud zebrał. Na miejscu godzina późna, jak ewangelista święty Jan pisze, że była tu już późna godzina, ale była trawa. Było mnóstwo zielonej trawy. I braterstwo, nawet ten czas pasuje, bo w Jerozolimie, w Izraelu zielona trawa jest na wiosnę, a potem już nie ma zielonej trawy. Potem już jest brązowo i pustkowie, wysuszone jest wszystko. I nie będziemy czytać tej historii, która jest zapisana w 14 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza od 13 do 21. Znamy to. Ale Pan Jezus, przychodzą do Pana Jezusa apostołowie i mówią, że rozpuść lud, godzina jest późna, a oni są głodni. A Pan Jezus co odpowiada? Mówi, wy ich nakarmcie. I chciałby próbować Filipa. Mówi do niego, co zrobić. A dobrze wiedział, co trzeba zrobić. Ale czasem Pan Jezus próbuje wiarę niektórych. I w przypadku Filipa mówi, co? Co by należało zrobić? A Filip mówi, i później Andrzej, brat apostoła Piotra, mówi, że jest tu taki ktoś, ale on ma tylko 5 chlebów i 2 ryby. A ludzi, jak wiemy, było około 5000. I Pan Jezus kazał, aby lud usiadł na trawie, spojrzał w górę, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom. Nie rozdawał sam. Łamał chleb i rozdawał uczniom. A uczniowie ludowi, myślę, że z tego może być piękna lekcja. Wy ich nakarmcie. I myślę, że jest tu piękna lekcja, że Pan Jezus wybrał apostołów, wybrał uczniów. Mało tego, poselstwo poszło na cały świat. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To wy dawajcie im pokarm, ale nie swój. Dajcie im pokarm, który zostawił wam Chrystus. Wy ich nakarmcie duchowym pokarmem, prawdami odnoszącymi się do królestwa. Siłę i odwagę na godziny ciemności, jakie były przed nimi. Pan Jezus wiedział, że po Jego odejściu przyjdą trudności i doświadczenia. Pan Jezus dobrze o tym wiedział, ale powiedział, że ja odejdę, ale poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który was będzie wzmacniał. Jaka lekcja dla nas? Powinniśmy być gotowi, aby w każdym czasie nieść innym Ewangelię, tym, co pragną i łakną sprawiedliwości. Te 5 chlebów i 2 ryby, a również te 12 koszów ułomków, bo wiemy, że tyle zostało, to był chleb, który pozostał, który ludzie nie zjedli. To nie były pozbierane okruchy po ziemi. To był chleb, który ludzie nie zjedli i został zebrany w 12 koszów. Te 5 chlebów i 2 ryby, a również te 12 koszów tego, co pozostało, złamanego chleba przez Pana, musiało wystarczyć na godziny ciemności, jakie miały nastać przez cały wiek Ewangelii. To księgi Mojżesza,
Stary i Nowy Testament oraz nauka Pana i Jego naśladowców, apostołów, musi wystarczyć na czas wieku Ewangelii. Musi wystarczyć na czas wyboru Kościoła. I ten pokarm jest. Ten pokarm mamy. Chociaż czasem było tak, że tego pokarmu brakowało. Pamiętam, jak bracia jechali na Ukrainę i przemycali Pismo Święte. Ten duchowy pokarm. Były wielkie trudności. A teraz, jak spojrzymy, macie Braterstwo Literaturę. Mamy literaturę. Mamy Biblię. Mamy pokarmu mało. Odważę się powiedzieć, mamy nadmiar pokarmu. Mamy tyle pokarmu, że nie zawsze go potrafimy przetrawić. I to od nas zależy, czy ten pokarm będzie przez nas przetrawiony, czy nie. Bo, braterstwo, będziemy zmierzeni. Będziemy zmierzeni, jak pisze objawienie świętego Jana, 11 rozdział i pierwszy werset. Tam szedł człowiek, a może odczytamy. 11 rozdział Księgi Objawienia i werset pierwszy. I dano mu trzcinę, podobną do laski mierniczej, i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Weź trzcinę i zmierz. I na nas spoczywa odpowiedzialność, że mamy przyswajać sobie duchowy pokarm, Biblię. Bo tą trzciną jest Słowo Boże. Tu jest prawo i my wiemy, jak należy postępować. Nie zawsze nam to się udaje. Nakarmienie 5000 wskazuje na nakarmienie, które wystarczy do tego, aby posłać, aby powołać klasę oblubienicy w czasie wieku Ewangelii. Nie powinniśmy marnować darów duchowych, ponieważ dane są nam darmo. Powinniśmy raczej doceniać każdy duchowy okruch i gromadzić na przyszłe potrzeby własne oraz innych. Wierni pańscy musieli nakarmić się i zgromadzić wystarczającą ilość pokarmu na czas ciemności, samotności. Bo gdy Pan Jezus odszedł do nieba, to nastały trudności. I możemy powiedzieć, że one trwały, a możemy powiedzieć, że one się potęgowały. One się potęgowały za czasów średniowiecza, Nerona. One się potęgowały nawet za czasów komunizmu. Braterstwo, wielu z was miało trudności. Wielu z was zgromadzało się wieczorem, nocami. Przy okazji pogrzebów, czy jakichś innych okazji. I tak było na Ukrainie, i tak było w Rumunii, i tak było w Mołdawii. W Polsce na szczęście jakoś mieliśmy spokój. Ale wielu braci za czytanie Biblii siedziało w więzieniu. Chcieli czerpać duchowy pokarm i za to znaleźli się w więzieniu. Przypomina mi się takie wydarzenie. Ten brat jeszcze żyje. Jeden już nie. Zostali zamknięci w więzieniu. Mówię o braciach w Rumunii. Siedzieli w więzieniu za czytanie Biblii, dostali po 5 lat. Ale Pan Bóg tak im pobłogosławił, że siedzieli razem. ale chcieli czytać. Nie mieli Biblii. Jakoś się zdarzyło, że ktoś im pożyczył. A podobno w więzieniu jest tak, że coś za coś. No trzeba coś dać. To jest tak jak przy negocjacjach. Jeśli się negocjuje, to trzeba coś dać, a coś się weźmie. W więzieniu podobno jest tak samo. I za coś wymienili i dostali Biblię na tydzień. Zaczęli się uczyć. Zaczęli się uczyć na pamięć. I ten drugi brat, który już nie żyje, miał taką pamięć, że jak zaczął mówić do śniadania, to do południa mówił. No ale wszystkiego się nie nauczy. A tu jest 5 lat. Więc wpadli na pomysł, żeby załatwić jakiś papier. I gdzieś załatwili papier od czekolady, a na wewnętrznej stronie dało się pisać. No ale pisać to trzeba mieć czym. I modlili się. I któregoś razu wyszli na spacer. Wyszli na spacer, bo no takie jest prawo więźnia, że jakiś czas może iść na spacer. I podszedł do niego cygan. Podszedł do niego cygan i coś mu wrzucił do kieszeni. Ale on wiedział, że strażnik patrzy, więc nie zaglądał do tej kieszeni. Wiecie, co mu rzucił? Taki malutki ołówek. Ale był tak dobrej jakości, że potrafili pisać i napisali nim bardzo dużo. To jest duchowy pokarm, braterstwo. To jest coś cudownego. I my czasem może nie doceniamy. Mamy Biblię, nie zawsze ją czytamy. Ale pomyślmy, gdybyśmy jej nie mieli, gdybyście przyszli do domu i nie mielibyście Biblii, co byśmy robili? Mało tego. Wyobrażacie sobie, braterstwo, że przychodzi niedziela i nie macie gdzie iść, bo nie ma nabożeństwa? I ja tego nie zrozumiałem. Wiecie, gdzie to zrozumiałem? Jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych. I tam jest zbór w Nowym Jorku, polski zbór, który jest 8 osób, jest staruszki i czasem są chore. I to nabożeństwo zostaje odwołane. I ci bracia mówią, kilku ich jest. No, my dzisiaj jest niedziela, my nie mamy gdzie iść. Jest zbór angielski, ale oni nie rozmawiają po angielsku, więc takiej społeczności niewiele jest. I braterstwo, dopiero w ten czas uświadomiłem sobie, co to jest, jakbym wstał rano w niedzielę i nie miałbym gdzie iść. Jakbym się obudził i nie miałbym manny albo nie miałbym Pisma Świętego. To jest ten duchowy pokarm. To jest ta trzcina, którą zostaniemy zmierzeni. Po nakarmieniu Pan Jezus wymógł właściwie na uczniach, aby siedli do łodzi, a sam poszedł na górę, aby się modlić. I może to wskazywać, ten obraz może wskazywać na to, że uczniowie zostali sami na morzu, a Pan Jezus został zabrany do nieba. I w ten czas zaczęły się przeciwności, przeciwny wiatr, burza na morzu. I to może wskazywać na bieg Ewangelii, w którym trudności różne przyszły na wiernych pańskich. Wcześniej obiecuję, że gdy pozostanie, da im pocieszyciela, o którym sobie powiedzieliśmy. Opisze Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, od 16 do 18. Pan Jezus obiecał pocieszyciela. Tego pocieszyciela, który w Dniu Zielonych Świąt, Dniu Pięćdziesiątnicy został wylany na cały Kościół. I jak śpiewamy, że olej został wylany na głowę Arona, ściekał na brodę, na podołek i na nogi. I my czasem mówimy, że chcielibyśmy być tą klasą nóg, ale pomazaną tym olejem, który spływa. Bo Pan Jezus mówi takie słowa, że ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi nie zna, ale wy go znacie. Bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Pan obiecuje, że powróci. I jest takie wydarzenie na morzu, że morze jest zburzone, a apostołowie zaczynają się bać. Czytamy Ewangelii świętego Mateusza 24 wersetu. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Na kościół, na wiernych pańskich przyszedł przeciwny wiatr. Ale tak jak Pan Jezus powiedział, że wąska jest droga, która prowadzi do królestwa. Nie będzie łatwo. I nie jest łatwo. Bo wiatr jest przeciwny. Wierni pańscy to cały wiek Ewangelii idą pod prąd. Ale czwartej straży nocnej, a która to godzina, braterstwo? Czwarta straż nocna. Dzień był podzielony i noc była podzielona. I noc była podzielona na cztery straże nocne. Od szóstej wieczór do szóstej rano. Gdybyśmy podzielili na cztery części, to wychodziło po trzy godziny. Więc pierwsza straż do dziewiątej, do dwunastej, do trzeciej. A czwarta straż nocna. Dopiero o czwartej straży nocnej Pan Jezus ukazuje się uczniom. A tej czwartej straży nocnej to najlepiej się śpi. Tak nad ranem to najlepiej się śpi. Ale uczniowie nie śpią. Dlatego, że mają przeciwności, że wiatr jest przeciwny, że nie potrafią spać. I zauważają, coś w oddali, zjawa to, czy rzeczywistość? Patrzą. I my tak czasem też, jak jest coś ciemno, to tak wpatrujemy się coś, widzimy. A jeszcze się nam wydaje, może to, może nie. I myślę, że tak samo uczniowie patrzyli i zastanawiali się, co to jest, kto to może być. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem. Pan obiecał, że powróci. I Pan powrócił. Powrócił, ale do tych, którzy nie spali. Pan powrócił do tych, którzy się wpatrywali. Pan powrócił do tych, którzy mieli przeciwności, którzy płynęli pod wiatr. Do nich przyszedł. Bo trzeba zrozumieć ofiarę Pana Jezusa, że Jego człowieczeństwo to właściwie zostało już w Jordanie, a dopełnieniem było na krzyżu. I to, co brat Tomek mówił, Pan Jezus jako król nigdy się nie pojawi jako człowiek. Nigdy się nie pojawi dla ludzkiego oka. Ale pokazany tu jest obraz dla tych, którzy oczyma wiary widzą pewne rzeczy. I śpiewamy w takiej pieśni, że oczyma wiary widzi Twą obecność, Panie nasz. A set z naszych skrucha, zauważmy, musimy być skruszonego serca. To, co jest napisane, czyste serce. My o to prosimy. Prosimy o czyste serce. Nie zawsze mamy to czyste serce. Ale już ten werset był cytowany. Święty Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a w pierwszym wersecie pisze, że tak, że dziateczki to wam mówi, abyście nie grzeszyli. Ale jeżeli by się komuś coś przydarzyło, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. To jest coś cudownego, braterstwo. Sami nic nie potrafimy, ale w Jezusie możemy wiele. Wiatr jest przeciwny po wniebowstąpieniu Pana. Członkowie prawdziwego Kościoła pozostają sami. Ich łódź jest zmiotana. To pokazuje trudności i przeciwności, które przyszły na Kościół w wieku Ewangelii. Tak jak powiedzieliśmy sobie, w czwartej straży nocnej Pan się pojawia. Ale gdy wchodzą do łodzi, wiatr ustaje. To wydarzenie może pokazywać zabranie i skompletowanie Kościoła. Pisze pięknie apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w rozdziale 15, a w wersecie 51-52. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Znamy ten werset. To jest cudowny werset. I potwierdzenie tego mamy, bo dobrze jest, jak dwóch świadków jest. Mamy drugiego świadka. W pierwszym liście do Tesalonicensów, w czwartym rozdziale, 13 i 14 werset. Od 13 do 18 nawet. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Znamy te wersety, nie będziemy cytować, czas się kończy. Już, braterstwo, może myślimy o wyjazdach, do domu. Ale taki jest werset. Żebyście, bracia, nie byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Pięknie pokazany jest wybór Kościoła, możemy w przybytku, jest pokazane, braterstwo, przybytek był obrazem nowego Ewangelii i pamiętamy, że kapłan, który sprawował ofiary Dnia Pojednania, to sprawował je w szatach lnianych. I po pokropieniu krwią cielca, a potem krwią kozła i po wypuszczeniu kozła Azazela na pustynię przez człowieka do tego przeznaczonego, kapłan przebiera się, zmienia szaty. Zmienia szaty na szaty czci i chwały, na szaty z efodem, z pięknym napierśnikiem, z kamieniami szlachetnymi i potem wychodzi i błogosławi ludowi. Bo zmiana szat może wskazywać na skompletowanie Kościoła, że Chrystus Jezus zmienia szaty, jako najwyższy kapłan zmienia szaty na szaty czci i chwały i to jest pokazane skompletowanie Kościoła. I w ten czas kapłan wyszedł i błogosławił ludowi. I w ten czas wejdzie w życie nowe przymierze, o którym pisze prorok Jeremiasz w 31 rozdziale i 31 wersecie, że o nowym przymierzu zawartym z Izraelem. Nie z całym światem, z Izraelem, bo każdy musi udać się do Jerozolimy. Bo prorok Izajasz w drugim rozdziale zapisał takie słowa, że z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. I jeszcze piękny obraz, braterstwo, jest w skrzyni. W skrzyni, która była w przybytku. Bo w przybytku, w skrzyni Bożej, były trzy rzeczy. Była manna w złotym wiadrze, gomer manny, czyli pokarm duchowy w złotym naczyniu. I to pokazuje nieśmiertelność. Była tam laska Arona, która zakwitła. A to pokazuje władzę, bo laska to władza. I jeszcze jedna rzecz była. Były tablice. Były tablice, czyli prawo Boże. Bo prawo Boże się nie zmienia. Prawo Boże jest wieczne. Czasem używamy terminu, że Pan Jezus przybił zakon do krzyża. Nie braterstwo. Pan Jezus nie przybił zakonu do krzyża, bo zakon jest wieczny. Pan Jezus przybił przymierze zakonu, zawarte z Izraelem, do krzyża, bo wypełnił to przymierze. Zakon jest wieczny, bo jak pamiętamy, że jeszcze piękny obraz, przybytek został otwarty na wiosnę, pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. A świątynia Salomona została otwarta jesienią, bo wiosną był rok religijny, a jesienią był rok cywilny. Świątynia była otwarta w święto kuczek. Świątynia była otwarta, pamiętamy, przez 7 dni i 8 dnia było wielka radość. A w świątyni, w skrzyni świadectwa, były tam 3 rzeczy? Już nie było. W skrzyni, w świątyni Salomona była tylko 1 rzecz. Było tylko prawo zakonu, tablice. Jaki obraz z tego? Ano piękne braterstwo, bo przybytek jest obrazem na wiek Ewangelii i w wieku Ewangelii jest możliwość skorzystania z wysokiego powołania, a w konsekwencji można otrzymać nieśmiertelność, laskę, czyli władzę, życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Mało tego, nieśmiertelność, życie same w sobie, boską naturę. Ale w świątyni Salomona były tylko tablice, bo świątynia Salomona jest obrazem na 1000-lecie. I gdybyśmy próbowali zastanowić się nad drugim nakarmieniem, które zapisane jest w 15 rozdziale i wersetach od 32 do 39, to czytamy takie słowa. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, to było czytane. Ale 32, to brat Tomek czytał, ale 32 werset pisze tak. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną. Zauważmy, braterstwo, 3 dni. A co znaczy 3 dni? Jak mieli iść do Heroda, to powiedział, że powiedzcie temu lisowi, że 2 dni, a 3. dnia do kończenia wezmę. A tu jest 3 dni. Jaki to obraz? Nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mu uczniowie, skądże mamy wziąć na pustkowi tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludzi. I tam już jest pustkowie. Tam nie ma zielonej trawy. A Jezus ich zapytał, ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli, 7 i kilka rybek. Jedli wszyscy i najedli się i zebrali z pozostałych okruszyn 7 pełnych koszów. Było 7 chlebów i 7 koszów. A 7 to doskonałość. Bo w 1000-leciu, czyli jak zostanie skompletowana świątynia, która jest obrazem na 1000-lecie, ale ona się buduje. Świątynia jest w trakcie budowy, bo jak wiemy, że bez stuku młota kamienie pasowały do świątyni. I one były wybierane w różnych miejscach, w kamieniołomach. I one były tak dopasowane, że one pasowały na odpowiednie miejsce. Jaki to obraz? To te kamienie, które usłyszały głos Pański, które zareagowały na wezwanie Pana, które uczynili ci, którzy uczynili przymierze przy przy ofierze, o którym pisze Psalm 50, którzy zostali spłodzeni z ducha, którzy weszli pod pomazanie, którzy w tym wytrwali, to są tymi kamieniami, które pasują do duchowej świątyni. I świątynia była oddana, jak była gotowa. Ale gdy czytamy jeszcze, ponieważ czas się kończy, a chciałbym jeszcze kilka rzeczy zasygnalizować, ponieważ w Księdze Objawienia mamy piękny obraz duchowej świątyni w 21 rozdziale. Nie będziemy czytać, ale wiemy, że powstało miasto, mury, ale były kamienie węgielne. A może odczytamy chwilkę. Objawienie świętego Jana, rozdział 21. I no, przepraszam, 21. Nowe Jeruzalem. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionym siedmiu ostatecznymi plagami. Ale jeszcze dalej. Mający chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamieni, jakby z jaspisu lśniącego jak kryształ. 11 werset czytam. Ale 12. Miało ono potężny i wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wpisane imiona 12 plemion izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od zachodu 3. Jest piękny obraz duchowej świątyni. I braterstwo, było 12 bram, ale nie można było do miasta wstawić bramy, dopóki nie powstał mur. A mur to Kościół. A bramy to święci Starego Testamentu. Bo z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. To do Jeruzalemu, do tych bram muszą przyjść ludzie. Do świętych Starego Testamentu. I muszą się podporządkować pod prawo Boże. I jeszcze jeden obraz. Proroctwo Ezechiela, rozdział 47. Tam jest również piękny obraz duchowej świątyni. Proroctwo Ezechiela, rozdział 47. I tam spod przybytku wypływała woda. I ona wpierw była do kostek, potem do kolan, potem do biodr, a potem już nie dało się przejść. I te cztery poziomy wody mogą wskazywać na cztery poziomy miłości. Obowiązkowa do kostek, sympatyczna do kolan, braterska do pasa, a bezinteresowna, taka miłość doskonała jest już, trzeba było płynąć. I tak będzie w królestwie. Najpierw ludzie wstaną bardziej obciążeni grzechem, ta miłość będzie taka obowiązkowa, ale potem ona się będzie wzmacniać, ona będzie rosła, ona będzie wielką rzeką. Piękny obraz, braterstwo, jeszcze święta kuczek. Te siedem chlebów, które zostały nakarmione i zostało siedem koszów. Jak czytamy 29 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, a czytamy tam o święcie kuczek, a święto kuczek może być obrazem na wiek tysiąclecia. I tam jest piękny obraz, braterstwo, ofiary. Tam są ciekawe ofiary. W pierwszym dniu, a święto kuczek trwało 7 dni, a właściwie to 8. I pierwszego dnia było składane 13 cielców. Drugi 12, 11. Lubię to powtarzać. Ale braterstwo, tam jest piękny obraz. W ostatnim dniu, 7, było 7. Czyli ludzie w ostatnim dniu muszą dojść do doskonałości. Na wskutek pokarmu doskonałego, nie duchowego, doskonałego. Oni będą karmieni doskonałym pokarmem z nieba. Od Pana Boga, od Chrystusa, od Kościoła, od świętych Starego Testamentu i wszyscy będą to przychodzić. Nie wszyscy, ale większość. Mam nadzieję, że wszyscy. Zobaczą coś pięknego, że że nie ma bólu, cierpienia, że to jest coś cudownego. Bo ludzie szukali różnych ustrojów i taki, ale nie znaleźli takiego ustroju, który by dał szczęście. A to będzie ustrój, który będzie chwalebny. I w ostatni dzień święta kuczek było składane 7 cielców, bo 7 to doskonałość. Bo ludzkość na końcu tysiąclecia musi dojść do doskonałości. A potem jeszcze było jedno święto ósme po święcie kuczek i tam był tylko składany 1 cielec. Bo w przyszłych wiekach ludzie będą już wypróbowani, doskonali, zupełni. I co ważniejsze, będą zupełni jak Adam, ale będą mieli jedną przewagę, bo będą mieli doświadczenie grzechu, czego nie miał Adam. Braterstwo, piękny obraz duchowej świątyni, piękny obraz możemy wyciągnąć z nakarmienia drugiego, chociaż może być inna interpretacja, ale są pewne obrazy, które nam mówią, podpowiadają, że Pan Bóg przygotował dla nas coś cudownego, dla ludzi, dla świata, a zwłaszcza dla tych, którzy teraz postanowili iść pod prąd. Postanowili iść wąską drogą. Postanowili ubiegać się o królestwo, ale o królestwo niebieskie. To braterstwo czasem może się nam wydawać jak cudowna bajka, że człowiek, grzeszny człowiek z rodzaju ludzkiego może osiągnąć coś tak wielkiego, coś tak błogosławionego, że apostoł Paweł w liście do Koryntów napisał taki werset, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Mało tego, na rozum ludzki nie stąpiło, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Braterstwo, po części znamy. Po części prorokujemy, jak apostoł napisał. I po części możemy sobie wyobrazić chwałę królestwa, ale tylko po części. Bo apostoł Paweł, który miał widzenie do trzeciego nieba, czyli widział do przyszłych wieków, napisał, że nie będę wam o tym mówił, bo i tak tego nie zrozumiecie. Bo cielesny człowiek, cielesny rozum pewnych rzeczy nie potrafi sobie wyobrazić. Bo Pan Bóg dla cielesnego człowieka ograniczył pewien poziom. Proste. Czy potrafimy sobie wyobrazić wieczność w naszym umyśle? Przecież jesteśmy nauczeni, że jak coś, to ma początek i ma koniec. No jak to? Bez końca? Ale tak, braterstwo, bez końca. Ale to dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić. Co na rozum ludzki nie stąpiło, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Przewidział piękne królestwo. Przewidział klasę oblubienicy. Przewidział to, że ten mur, ta duchowa świątynia musi się pierw postać. Bo póki nie będzie wybudowany mur, to nie będą wstawione bramy. Póki nie będzie pierwszego zmartwychwstania, które właściwie już się rozpoczęło. Ono się rozpoczęło już 2000 lat temu. Pierwsze zmartwychwstanie rozpoczęło się 2000 lat temu. Bo pierwszym zmartwychwstaniem do chwały, czci i nieśmiertelności został zbudzony Jezus Chrystus. A potem to, co czytaliśmy, że z przyjściem Pana Pan zbudził Kościół i to wzbudzenie Kościoła trwa. I ono będzie dotąd trwało, aż się uzupełni małżonka Chrystusowa. I w ten czas możemy odczytać śmiało werset z 20 rozdziału Księgi Objawienia i 6 werset. Bardzo go lubię i wielu braci go lubi. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z Nim 1000 lat. Nie 900, nie 800, nie 1100, ale 1000. Bo jak Kościół zostanie skompletowany, to Jezus Chrystus wraz z Kościołem będzie panował 1000 lat. Taki mamy werset. I ja tak wierzę, brat. Dla mnie to jest proste. Rozpocznie się piękny czas restytucji, naprawienia świata. Cudowny czas. I braterstwo, chcielibyśmy patrzeć na te cudowne czasy, na to cudowne, co się będzie działo, ale no, nie chcielibyśmy patrzeć z ziemi. Chcielibyśmy patrzeć z innej perspektywy. Bo wybraliśmy inną drogę. Lepszą, cudowniejszą. I nie chcielibyśmy zobaczyć, jak Izrael będzie przywrócony do łaski, jak Izrael przyjmie Chrystusa. To cudowny czas. Ale nie chcielibyśmy go doczekać. Bo w ten czas drzwi zostaną zamknięte. Bo skończy się wybór Kościoła. Chcielibyśmy na to patrzeć z innej perspektywy. Z nieba, w królestwie, z Chrystusem. Chcielibyśmy. Ale Pan Bóg oceni nasze usiłowania. Pan Bóg oceni nasze poświęcenie. Pan Bóg oceni to, jak chcieliśmy mieć czyste serce. Ale mamy odkupiciela, mamy orędownika. Sami byśmy nic nie zrobili. I myślę, to Pan Jezus to taki adwokat jest, że może mówić, wiesz, on nie jest taki zły. My tak też powinniśmy podchodzić do braci. Wiesz, może się mu coś tam, a może to tak widzisz, ale on nie jest taki zły. Bo gdy dojdziemy do miłości, że nie potrafimy iść, ale będziemy pływać, to jest niemożliwe, ale chcielibyśmy, żeby tak było. Braterstwo, wybraliśmy piękną drogę i te społeczności, te konwencje nas wzmacniają, nam podnoszą ręce. Jedni drugich, jak zobaczymy czas na konwencję, a nie widzieliśmy się kilka dni albo rok, to nasze serce się raduje. Bo spotykamy kogoś, co tak samo wierzy, co ma takie same może trudności, może inne. Ale śpiewają młodzież, braterstwo śpiewała na kursie i bardzo się ucieszyłem. I słuchałem tych śpiewów 9 dni. I śpiewali, postanowiłem iść za Chrystusem. I wszyscy postanowiliśmy iść za Chrystusem. Oby Pan docenił nasze usiłowania, aby docenił tą drogę, te nasze usiłowania, że wybraliśmy tą drogę i oby nas dobrze ocenił. Oby nam kiedyś powiedział, wnieś do radości Pana. Tego braterstwu życzę i sam chciałbym to usłyszeć. Amen.